Będziemy rozpoczynać już nabożeństwo. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Bracia i siostry, te słowa wykonały się, kiedy Pan Jezus Chrystus po raz pierwszy stanął w synagodze przed swoją służbą i wypowiedział te słowa. I wszystkie oczy były na Niego zwrócone, jest powiedziane. Dlaczego? Ponieważ On, kiedy wypowiedział te słowa, kiedy przeczytał ten fragment z Biblii, usiadł na krześle, które było przeznaczone tylko i wyłącznie dla Mesjasza. Więc On zajął to krzesło Mesjasza. Dlatego to wprowadziło wielkie zdumienie tych wszystkich, którzy tam byli. Oni byli zaszokowani tym, co Pan Jezus Chrystus uczynił. Bracia i siostry, On jest naszym Królem, jest naszym Panem. I On dał nam swojego Ducha Świętego. I tu jest powiedziane, w jakim celu. Przede wszystkim my wiemy, że Duch Boży jest darowany po to, byśmy mogli wypełnić wolę Bożą, abyśmy mogli zwiastować ubogim dobrą nowinę, abyśmy mogli dzielić się w mocy Ducha Świętego z innymi ludźmi. Nie, Duch Boży, Duch Święty, On jest tym, który daje nam wszelkie zaopatrzenie w te duchowe rzeczy, duchowe skarby, wyposaża nas. I On działa wobec tych, których serca są skruszone, serca otwarte dla Boga. Trzeba mieć i skruszone serce uniżonego ducha. Bracia i siostry, takiego serca Pan nie ominie. Takiego serca Bóg nie ominie, ale On przyjdzie i zaopatrzy i da wszystko to, na co oczekujemy. Więc bądźmy dzisiaj naprawdę oczekujący, otwarci. Bóg ma moc, On nie zmienił się, On jest wciąż ten sam. On daje jeńcom wyzwolenie, On daje ślepym przejrzenie. On opatruje serca tych, które są skruszone. Takim jest nasz Pan. Powstańmy. Zasmucajcie Bożego Ducha. My wiemy, że są takie rzeczy, które mogą zasmucić. Brak wiary, brak wierności, duchowe lenistwo, niechęć. To są rzeczy, które gaszą takie niedowiarstwo, też niedowiarstwo. To gasi Ducha Bożego. I wiecie, kiedy my przychodzimy tutaj, to nie może to tak być, że tylko raz w niedzielę spotykamy się tu na modlitwie. Ja wiem, że są różne sytuacje losowe i nie każdy może być na takim spotkaniu, ale każdy jeden może przyjść do Jezusa w swoim domu, tam gdzie jesteś. Możesz modlić się do Boga i jeżeli tego nie czynimy, jeżeli tego nie robimy, to nie dziwmy się, że Bóg nie będzie działał w naszym życiu. Jeżeli my na przykład przychodzimy tylko w niedzielę, pomodlimy się w niedzielę, pomodlimy się przed posiłkiem, pomodlimy się o zdrowie, pomodlimy się o błogosławieństwo, no to jest taka modlitwa proszenia, ale to nie jest modlitwa szukania. A Pan powiedział, kto prosi, kto szuka, a żeby znaleźć w modlitwie, żeby znaleźć, to jest potrzebna żarliwa, taka mocna modlitwa do Boga i Bóg chce widzieć tą żarliwą modlitwę w tych czasach, zwłaszcza ostatecznych, kiedy miłość wielu naprawdę gaśnie. Kiedy miłość wielu gaśnie, my możemy stać się religijni, możemy się przyzwyczaić, ale Bóg nie chce, bo to jest relacja przecież, to jest spotkanie i to z kim? Z wielkim Bogiem, z Jezusem Chrystusem, który oddał swoje życie za ciebie, za mnie, który nas wykupił od piekła. Pomyślmy o tym przez chwilę. Od piekła Bóg ciebie wykupił. jesteś Jego własnością i On Ciebie strzeże. I On powiedział, że nikt nie jest w stanie wyrwać was z mojej ręki. Nikt nie jest w stanie. Człowiek może jedynie sam odejść od Boga, ale to jest zupełnie inna rzecz. A więc w tych czasach, bracia i siostry, Bóg oczekuje, że będziemy modlić się, że my będziemy Go wzywać, że będziemy na Nim polegać. To jest ta żarliwa, gorąca modlitwa do Pana. To nie musi być jakaś bardzo długa z kolei modlitwa. Tu nie chodzi o jakąś długą, bardzo długą modlitwę, ale o Twoje serce, o ten ogień, który jest w Twoim sercu. Bóg chce widzieć, żeby on nie gasł, ale żeby był. Jest powiedziane, płomienni duchem Panu służcie. A co to jest płomień w Biblii? To jest Duch Boży, Duch Święty. Ogień to jest zawsze Święty Duch. Zwróćmy uwagę, że Duch Święty stąpił w postaci ognia na Kościół, pierwszy Kościół, kiedy prowadził przez pustynię z Egiptu do ziemi. To wiemy, że pod obłokiem oni szli i to jest też obraz Ducha Bożego, obraz Ducha Świętego. A więc, bracia i siostry, ogień to jest Boży Duch, płomienni Duchem Panu, służcie. Więc pełnia Ducha Świętego nie polega na tym, że tylko się pomodlę, Panie, napełnij mnie Duchem Świętym. To nie na tym polega pełnia Ducha. Pełnia Ducha polega na tym, że ja karmię swoją wiarę Słowem Bożym. Karmię tą wiarę. Ona potrzebuje pokarmu, potrzebuje Słowa Bożego. I kiedy żyjemy taką gorliwą modlitwą, bracia i siostry, to Bóg będzie słuchał. Bóg patrzy. Możesz zwrócić Jego uwagę, ale kiedy my jesteśmy tacy, no powiedzmy, bardzo oficjalni, bo to jest takie pewne przyzwyczajenie, no to wtedy nie dziwmy się, że Bóg nie działa i wtedy ludzie mówią, chrześcijaństwo nie działa. Ja już spróbowałem, ale to nie działa, to nie jest dla mnie, bo to nie działa. No tak, ale jak Ty działałeś w stronę Boga, czy naprawdę Go szukałeś, czy gorliwie się modliłeś, czy szukałeś Go, to jest bardzo istotne, ważne dla nas dzisiaj, bo Bóg na tej podstawie będzie działał pośród nas. Więc nie dziwmy się, że On nie będzie działał, kiedy człowiek zaniedbuje wiele różnych rzeczy, tych duchowych w swoim życiu. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 7 rozdział. I tutaj od 24 do 29 wiersza. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry, uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom. I runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie. I dzisiaj my możemy też znaleźć takich uczonych w Piśmie i możemy znaleźć też ludzi, którzy mają moc. Skąd zdobyć moc? Myśmy już powiedzieli. Ja pamiętam w Szkole Chrystusa, kiedy byliśmy, był taki cykl ścieżki mocy. To, co prowadzi nas do mocy Bożej, to jest nasze posłuszeństwo. To jest przede wszystkim to, że my słuchamy tych słów, i jesteśmy wykonawcami tego Słowa. My wiemy, że aby być wykonawcą Słowa Bożego, bracia i siostry, to nie wystarczy tylko popatrzeć, jak jest napisane w liście Jakuba, przypatrzeć się sobie, to tak jak w lustro człowiek patrzy i przygląda się i odchodzi i zapomina, jak wygląda. Ja myślę, że może mężczyźni trochę rzadziej, ale kobiety częściej używają lustra. I co by było, gdyby tylko popatrzyła taka osoba do lustra, no a nic by w tym kierunku nie robiła, aby siebie poprawić. Pomyślmy, jak wyglądałaby po jakimś czasie, jak dziwnie by wyglądała, to jest delikatnie mówiąc. Więc, bracia i siostry, to jest takie odbicie tego, co dzieje się w życiu duchowym. Kiedy patrzymy w Słowo Boże, ono jest dla nas lustrem. Ono pokazuje wszystkie nasze wady, pokazuje wszystko to, co należy zmienić, to, co trzeba, o co trzeba prosić Boga, bo sami nie jesteśmy w stanie się zmienić. To też musimy wiedzieć i przypominać sobie, że człowiek sam nic nie może zrobić, ale potrzebuje łaski Bożej, potrzebuje pomocy od Pana, potrzebuje tej cudownej łaski. Kiedy działa Duch Święty, kiedy On zaczyna działać, bracia i siostry, to jest to cudowne dla nas, dla każdego z nas, ponieważ my obserwujemy tylko to, co czyni Bóg. Odczuwamy tą cudowną wolność dzieci Bożych. Tak jak rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który bardzo dużo pił kiedyś alkoholu, palił papierosy i mówił, że próbował wiele razy i naprawdę podejmował takie szczere decyzje, chęć zmiany. Nie wychodziło mu. Ale kiedy Pan dotknął się tego człowieka, to była jedna krótka modlitwa i Bóg się dotknął tego człowieka, to on powiedział, że poczuł tak, jakby mu ktoś głaz z pleców zdjął, ściągnął. Taką wolność, niesamowitą wolność od czynienia zła. Odczuł to bardzo wyraźnie. Więc, bracia i siostry, jest różnica, kiedy człowiek sam coś próbuje zrobić. To tak jak Kain próbował sam coś zrobić, tak? A Abel, jego trzoda rosła. On niewiele musiał robić, on tylko patrzył, jak te baranki rosną. Oczywiście dbał o nie, ale one rosły i w pewnym momencie złożył ofiarę. Tak naprawdę z tego, co należało do Boga. A zwróćmy uwagę, jak Kain to był człowiek, który ciężko pracował. Który ciężko pracował i można pójść tą drogą Kaina albo pójść drogą Abla. I to jest naprawdę duża różnica, ogromna różnica. Bo kiedy człowiek idzie drogą Kaina, on będzie zły, on nie będzie zadowolony, nie będzie spełniony. On ciągle będzie się porównywał, ciągle będzie patrzył w stronę innych ludzi, i ciągle będzie chciał coś tam osiągnąć. Natomiast ten, który idzie drogą Abla, on odpoczywa, bo wie, co, że Bóg mu będzie błogosławił. I to, co mu Bóg da, jest najlepsze. Najlepsze dla niego. On nie troszczy się, on nie zabiega o te rzeczy, ale Bóg sam go wyposaża, prowadzi, uwalnia, błogosławi. My potrzebujemy żyć właśnie łaską Bożą, bracia i siostry, nie swoim wysiłkiem, ale łaską Bożą, ale żeby żyć tą łaską, jest konieczne to, byśmy z Nim spotykali się, mieli tą audiencję u naszego Króla, u Jezusa. Przyjść trzeba, gdzie do tronu łaski jest napisane, byśmy przyszli z ufną odwagą do tronu łaski i oczekiwali na to, że Bóg będzie działał. Więc czytamy tutaj, że każdy, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego. Więc wykonawcy Bożego Słowa to są ci, którzy polegają na łasce Bożej. To są ci, którzy podejmują decyzje, bo jedna rzecz jest tutaj bardzo ważna, abyśmy powiedzieli Bogu tak, abyśmy powiedzieli, Ty masz rację, Ty jesteś prawdą. Ty mnie prowadź, ja rezygnuję ze swoich racji, rezygnuję z tego, co sam się nauczyłem. Chcę, żebyś Ty mnie poprowadził. Pragnę tego, abyś Ty wychowywał mnie, byś mnie uczył, byś mnie błogosławił. To jest właśnie ta droga łaski i Pan chce na tej drodze nas we wszystko wyposażać, bracia i siostry. Nawet w budowanie tego domu, co jest obrazem budowania kościoła, to jest również obraz budowania dzieła swojego życia. To jest to, co czynimy ze swoim życiem, które dostaliśmy przecież od Pana. Więc bracia i siostry, ten, który słucha słowa, słucha i nie tylko słucha, ale żyje według tego słowa, żyje, stosuje to słowo, a więc ma na względu ten też zakon ducha, który jest włożony w jego serce. Ten zakon ducha będzie ci mówił, co masz zrobić, będzie ci mówił, jaką podjąć decyzję, będzie ci mówił, jak masz postąpić. Staniesz przed wyborem, przed jakimś wyborem i nie wiesz, co zrobić. No ale właśnie Duch Boży, Duch Święty jest tym, który nas poucza, jest tym, który nas prowadzi. Bracia i siostry, nie znalibyśmy Ducha Bożego, gdyby nie Boże Słowo. Nigdy byśmy Go nie poznali, gdybyśmy nie czytali Słowa i wiedzmy to, że Duch Boży nigdy nie będzie nas prowadził poza Słowo Boże, ale On porusza się w ramach tego Słowa. I jeżeli ktoś wam opowiada o rzeczach, których nie potwierdza nam Duch Biblii, nie potwierdza nam Słowo Boże, nie chcemy tego słuchać, nie chcemy na to nawet patrzeć. Dzisiaj można znaleźć, to również bracia ze Szwecji opowiadali, bracia ze Stanów, z Brazylii, można znaleźć takie zbory, gdzie ludzie nie chcą mieć nikogo nad sobą, gdzie każdy może decydować o sobie, że każdy ma prawo robić, czy to jest demokracja. Ale czy my widzimy demokrację w Biblii? Absolutnie nie. I możemy zobaczyć, że apostoł Paweł miał szczególny autorytet od Boga i on nawet mówił, że może nakazać, ale to nie było jego widzimisię. To nie było tak, że Paweł po prostu coś tam komuś kazał uczynić, zrobić, bo mam na to ochotę. Nie, on to przejął od Pana. Pan go prowadzi i Bóg zawsze stawiał przywódców. Zwróćmy uwagę, od samego początku to był Mojżesz. Później Mojżesz wychowywał sobie Jozuego. Jozue był w miejsce Mojżesza. Podobnie możemy powiedzieć Paweł i Tymoteusz. To był jego syn, ale nie dosłownie, tylko syn w wierze, którego wychowywał, którego pouczał, nad którym czuwał, któremu mówił, co ma robić. Więc widzimy też takie słowa, które są zapisane w Biblii o służbach, tych podstawowych pięciu służbach. To jest służba proroka, służba apostolska, nauczycielska. To jest służba też pasterska i ewangelisty. Więc pięć tych służb możemy zobaczyć w Biblii. I zwróćmy uwagę, że pasterz po łacinie znaczy pastor. To jest pastor po łacinie. Pasterz to jest pastor. I on, co robi taki pasterz? Jakie są jego zadania? O, nie są zawsze jakieś miłe zadania. Więc pasterz dba o trzodę. I czy Biblia to potwierdza? Oczywiście. Jest napisane, bądźcie posłuszni przewodnikom waszym. Oni to czuwają nad duszami waszymi i zdadzą sprawę przed Panem, w jaki sposób prowadzili tą Bożą trzodę. W liście do Tesaloniczan jest powiedziane, abyśmy byli ludźmi, którzy mają w poszanowaniu. Tu jest powiedziane, to jest w Tesaloniczan. Może ja otworzę na chwileczkę, przeczytam ten fragment Słowa Bożego. To jest list Pawła. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. O, dla niektórych by te słowa nie ma, nie widzą, nie istnieje, nie ma takiej potrzeby. A Biblia mówi, że jest. Biblia mówi zupełnie coś innego. Ja nie mówię po to, że ja się tam czegoś domagam z waszej strony. Absolutnie tak nie jest, ale mogę powiedzieć o sobie, w jaki sposób byłem wychowany, w jaki sposób byłem przygotowany do służby, w jaki sposób Bóg mnie prowadził. To było przez posłuszeństwo, przez ciche poddanie tym braciom, którzy czuwali nade mną. I to jest bardzo istotne. Czy jestem z natury owcą, czy jestem z natury kozłem? Kozioł zawsze ma coś do powiedzenia. Kozioł zawsze mówi, ja sądzę inaczej, ja myślę inaczej. Swoje doświadczenie, duszewne doświadczenie przenosi na grunt Kościoła. Nie wolno tego robić, ponieważ to są zupełnie dwie różne sprawy, bracia i siostry. Nasze doświadczenie, to co robimy na co dzień, to jest potrzebne w naszej pracy, w naszym domu, ale nie w Kościele. Nie w Kościele, a więc możemy spotkać takich, którzy mają tą naturę koziołka i oni się nie poddają. Oni zawsze coś tam mają do powiedzenia. Najwięcej mają do powiedzenia, najmniej do zrobienia. A są tacy, którzy mają właśnie tą naturę owcy, która daje się poprowadzić, która wie po co jest, która ma wyraźnie to swoje powołanie, rozumie. Więc bracia i siostry, Kościół jest ciałem, gdzie głową jest Pan Jezus Chrystus. Więc każdy, kto wykonuje to słowo, nie tylko tyle, że słucha i mówi, a ja to wiem, ja to znam, bo nie po to jest słowo, abyś wiedział, abyś znał, abyś miał wiedzę i popisywał się tą wiedzą, czego to ty nie wiesz już. To nie po to jest. Paweł powiedział, że kto mnie ma, że poznał, nie poznał, jak należało poznać. Ale co jest powiedziane? Co Paweł naucza nas? Paweł nas naucza, że jesteśmy powołani do tego, aby słuchać i być wykonawcą Bożego Słowa i być błogosławionym w swoim działaniu. Właśnie Paweł mówi o tych rzeczach bardzo, bardzo wyraźnie. Więc widzimy tutaj ludzi, którzy są wykonawcami słowa. To nie jest takie proste być wykonawcą. Po prostu musisz się zgodzić, musisz zwyciężyć samego siebie, zwyciężyć swoje ja, swoje nerwy, swoją złość, swoją dumę, która jest przeszkodą często. Duma jest przeszkodą. Ile razy ostatnio byłeś dumny? Przypomnij sobie. Ile razy okazałeś dumę? Że jesteś dumny? Pan Jezus tego nie pokazywał. A przecież On jest Królem Królów i Panem Panów. Nie tylko ziemią rządzi, ale całym wszechświatem. I my nie widzimy w Nim dumy. On był gotowy zejść z nieba na ziemię. Gotowy był to i uczynił to i zrobił. I był posłuszny aż do śmierci krzyżowej, dlatego że Bóg tak umiłował ten świat. Tak umiłował ciebie i mnie, że posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc widzimy, że Słowo Boże, jeżeli ktoś czyta po to, żeby wiedzieć, to nigdy się wszystkiego nie dowie. Ale Słowo Boże czyta się po to, abyśmy byli Jego wykonawcami, abyśmy wiedzieli, jak postąpić, abyśmy służyli Jezusowi Chrystusowi poprzez to Słowo, które On nam daje i nas wychowuje. Więc ten mądry człowiek to jest ten, który słucha, to jest ten, który wykonuje, to jest ten, który chodzi płomienny duchem, też można powiedzieć. I czytamy, że spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry, trzy rodzaje kataklizmu. deszcz ulewny spowodował powódź. Deszcz jest jakby współgra z tym, ale powódź jest czymś innym. Może być ulewny deszcz, może tak naprawdę nieźle lunąć i wyrządzić wiele krzywd, wiele spustoszeń. Może wyrządzić deszcz, ale straszną rzeczą jest, kiedy jest powódź. Kiedy jest powódź, to jest najgorsza rzecz. Więc widzimy, spada deszcz, wezbrały rzeki, pojawiła się ta powódź, a później powiały wiatry. To są siły przyrody, tak mówią, tak? Siły przyrody, ale wicher słucha Boga. My czytamy o tym, bardzo wyraźnie jest powiedziane, że wszystko Jemu jest poddane, wszystko. Więc ten wiatr, ten potężny wiatr, on może uczynić wiele, wiele szkód. Więc widzimy tutaj dom, który jest zbudowany na opoce, czyli na skalę. Kiedy byliśmy w Szwecji, mogliśmy widzieć takie budowle, dosyć częste i powszechne, że ludzie budują domy na skałach, wykorzystują te skały jako fundament i budują. Podobnie jest w Norwegii, tak? Tak jest też w Norwegii. Kiedy tam byliśmy, też zachwycaliśmy się tymi pięknymi domami, które były w taki sposób budowane, taki przemyślny, mądry sposób, na opoce, na skalę. Silny, mocny, zdrowy fundament. I tutaj widzimy, że jeżeli jest taki silny, mocny fundament, to nic nie zaszkodziły te wiatry, ta powódź i ten ulewny deszcz. Ten dom się ostał. Ten dom się ostał. I my możemy czytać o trzech takich wrogach ludzkiej duszy. To jest przede wszystkim świat. Świat. To jest diabeł, szatan. I to jest nasza natura. Nasza natura. Bracia i siostry, być może wiemy o tym bardzo dobrze, że tak jest. To są wrogowie naszej duszy. Ale co my z tym robimy? Zwróćmy uwagę. Nasza natura. Co powoduje cielesność? Innymi słowy, duszewność. To jest pseudo takie życie duchowe, bo bardzo blisko stoi dusza obok ducha. Ale to na odwrót jest. Duch Boży wstępuje, ożywia ducha ludzkiego, a później Duch Boży wraz z tym duchem ludzkim ma wpływ na duszę. To tak wygląda, bracia i siostry. Nie na odwrót, nie tak, że dusza decyduje, bo to jest wtedy duszewność, to jest wtedy cielesność, bo to jest tylko twój intelekt, twoje emocje i twoja wola. Tym jest dusza. Tym jest właśnie dusza. Więc bracia i siostry, duszewny człowiek, cielesny człowiek, my możemy przeczytać, jak on wygląda, ten duszewny, cielesny człowiek, jest opisany w liście do Galacjan. Czytamy w 5 rozdziale. Jawne są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i temu podobne. I to, co tu jest powiedziane dalej, jest wielką przestrogą. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie można żyć według ciała. Nie można żyć w taki sposób w Królestwie Bożym. Dlaczego? Ponieważ ciało, cielesność jest powodem rozbicia zboru. Jest powodem rozbicia zboru. Zwróćmy uwagę, jak często ludzie narzekają, a w tym kościele to jest źle, nie ma tu miłości. Nie ma miłości? Dlaczego ty nie przynosisz wtedy swojej miłości? Bo miłość Boża jest zupełnie inna niż ta świecka miłość. Miłość Boża, bracia i siostry, polega na tym, że my coś wnosimy do Kościoła. To ja przynoszę tą miłość do zboru. Nie oczekuję nic w zamian. Nie czekam, aż mi ktoś za to podziękuje. Nie czekam, że ktoś mnie za to będzie chwalił. Ale ja chcę dawać. Tak czynił Jezus. Co On dostał? Co dostał od człowieka w zamian za swoją miłość? Był ubiczowany, był wyśmiany, opluty, założono mu koronę cierniową i w końcu zginął na krzyżu, przybili go do krzyża. To jest właśnie człowiek. To jest właśnie człowiek. Na to stać jest tylko człowieka. Więc bracia i siostry, właśnie Jezus przyszedł po to, aby rozprawić się z tym, co ludzkie, z tym, co duszewne, z tym, co cielesne, bo to niszczy Kościół. To niszczy Kościół. Nie ma miłości w tym zborze. No bo jak już całą miłość wyssałeś, nie ma, to jej nie będzie. Musisz zacząć dawać. Musisz zacząć dawać miłość. Bracia i siostry, i wtedy Kościół prawidłowo rośnie, prawidłowo wzrasta, kiedy człowiek nie ma pretensji do drugich ludzi, pretensje mieć. Czy Jezus miał pretensje do kogokolwiek? Nigdy nie znajdziemy tego, a mógł mieć. Mógł mieć. Mógł się obrazić, a nie obraził się. Bracia, siostry, czy my się obrażamy? Czy jesteśmy ludźmi, którzy się obrażają? Ile razy się obraziłeś w ciągu ostatnich, powiedzmy, no nie wiem, 2-3 tygodni? Powiem wam, że mi się czasami zdarza, ale natychmiast się z tym rozprawiam. Nie chcę się obrażać, nie chcę być obrażalski. Nie chcę, bo to jest produkt ciała, to jest ciało, to jest cielesność. Obrażenie co robi, co czyni? Podział. Podział czyni. Jeżeli ja bym się obraził na Kubę, to jest podział już. On nie wie, o co chodzi. Ja przechodzę mimo, on mi wyciąga rękę, a ja odchodzę. On do mnie, cześć bracie, a ja patrzę, witaj Kuba, tak bym powiedział. Więc bracia i siostry, obrażanie się dzieli, a Bóg nienawidzi wszelkiego podziału. Ale czy chcemy, czy nie chcemy? Jeśli człowiek się obraża, wtedy czyni podział. Podział. To jest straszna rzecz. Kiedy człowiek zaczyna zazdrościć, pierwszy grzech w Biblii to była zazdrość. Oczywiście wiemy, że to była pożądliwość w ogrodzie Eden, ale skutki tego, po upadku już, skutki, jakie były? Pierwszy grzech, który został opisany, to była zazdrość Abla. O Abla Kain zazdrościł. I co, do czego doprowadziła ta zazdrość? Nieujarzmiona. Ona doprowadziła do morderstwa. Do tego, że człowiek jest w stanie zabić. Dlatego czytamy tu zabójstwa. Zabójstwa. Można zabić kogoś też ustami. Można zabić kogoś słowem. Możesz jedno słowo takie powiedzieć, że kogoś zetnie, wymiecie dosłownie. Nie znasz jego natury. Nie wiesz, kim on jest. Może nie jest tak odporny jak ty, bo są ludzie, którzy są bardziej odporni. A może być, mieć taką delikatne usposobienie, a ty po prostu go sponiewierasz swoimi słowami. To jest tragedia. My wiemy, że ten pierwszy grzech to jest właśnie zazdrość. Człowiek zaczyna zazdrościć. I wiecie, to jest straszna rzecz, ponieważ zazdrość doprowadza do tego, że człowiek sam pozbawia się tego, co Bóg ma dla niego przygotowane. Bo nie pozwoli jakby Bogu działać w swoim życiu. Na przykład Paweł ma, nie wiem, coś pięknego. Ma piękne spodnie. Ja muszę mieć takie spodnie. Oczywiście nie wszedłbym w Pawła spodnie. Ale muszę mieć takie spodnie jak Paweł. No i co, bracia i siostry? Do czego to prowadzi? Do ilu nieporozumień by to prowadziło? Jakie nieporozumienia są z tego? Jakie kłótnie? Później jakie obrażenie? Jakie później jest później poróżnienie? tylko dlatego, że ktoś zazdrości. A to jest przecież, tak jak powiedziałem już, że kiedy człowiek zazdrości, to sam siebie pozbawia błogosławieństwa, bo ja jestem skupiony na tych jego spodniach, chociaż w nie nie wejdę, ale ja je muszę mieć, bo mi się podobają. Muszę mieć Pawła spodnie, a wiecie, nie czekam, aż Bóg da mi to, co jest dla mnie, bo wtedy ja nie jestem w stanie już wziąć, ponieważ jestem zapatrzony w tą jedną rzecz. On to ma, ja to muszę mieć, ja to muszę mieć, a tu Bóg stoi z czymś o wiele lepszym dla mnie i nie może mi dać, ponieważ ja patrzę na tą jedną, jedyną rzecz, którą sobie gdzieś tam ubzdurałem. Wiecie, to jest straszne, to jest brak wyobraźni, ponieważ Bóg naprawdę jest hojny dla każdego. I my nie możemy też czynić różnicy, bo ludzie czasami chcą, zazdroszczą, patrzą na tych ludzi, którzy posiadają jakieś dobra tego świata, ale czy chciałbyś wejść w jego obowiązki? Czy podołasz jego obowiązkom? Czy zrobisz to, co on potrafi zrobić? Często ludzie tylko widzą, o, ten to ma, temu to jest dobrze. A dlaczegoś się nie uczył? Mogłeś siedzieć i uczyć się, a nie latać gdzieś tak, jak ja latałem, tak? Bracia i siostry, tak to jest, że człowiek zazdrości, ale nie widzi w tym, że to są konsekwencje jego wyborów. Częścią. Bardzo często tak jest. Nie chcielibyśmy wejść w te same buty, co nosi jakiś tam człowiek, który ma mnóstwo różnych problemów na głowie. Nawet nie jesteś w stanie, ani ja, nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, a chcielibyśmy mieć to, co on ma. Nie, to nie tak działa, bracia i siostry. A czy potrafisz robić to, co on robi? Czy widzisz, ile on pracuje na to? To są bardzo ważne pytania, bracia i siostry. Bóg nie pomija człowieka. Bóg chce błogosławić. Tutaj czytamy knowania, więc to są intrygi. To jest takie sianie niezgody między braćmi. Sianie niezgody, intrygi. Jakieś takie uszczypliwe. Ja wierzę, że u nas tego nie ma. Ale to jest ku przestrodze. Jakieś takie uszczypliwe uwagi, niby mimochodem wypowiedziane. Ale wiecie, jeżeli to się słucha czegoś, to działa jak propaganda. To działa jak propaganda. Na kogoś mówisz i komuś wchodzi to do głowy i zaczyna myśleć. Ktoś mówi, Adam jest głupi. Ktoś patrzy na mnie, nie wygląda jak głupi, ale ktoś drugi mówi, tak, Adam jest głupi. I później znowu ktoś mówi, Adam jest głupi. No i zaczynasz myśleć, tak, Adam jest głupi. No właśnie, to tak działa. To jest propaganda, bracia i siostry. To działa jak propaganda, te takie intrygi. A właśnie to ma taki cel. To ma taki cel. A to wszystko wynika tak naprawdę z chciwości i zazdrości. Człowiek, który jest chciwcem, nie będzie oglądał Królestwa Bożego. Chciwość, chciwość, jeszcze raz chciwość. Ja jestem otwarty na to, żeby dostawać, ale co jest napisane w Słowie? Skoro Biblia tak mówi, że lepszą rzeczą jest dawać niż brać, to tak jest. To tak musi być, to tak jest. Ja pamiętam, jak brat ten Cymbala o tym mówił, o tym nauczał, ale nie teraz, tylko ja czytałem gdzieś w książce na temat właśnie takich postaw. Więc bracia i siostry, to są te rzeczy, które niszczą Kościół, niszczą zbór, zazdrość, knowania jakieś, intrygi, a wszystko to jest tak naprawdę wspólny korzeń, to jest, Biblia mówi nam, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy, czyli innymi słowy, to jest chciwość. To jest korzeń wszelkiego zła. Wszelkiego zła. Jeżeli człowiek ma taką potrzebę mieć i mieć i mieć. I nie patrzę na lewo, na prawo. Ja jestem tym, który musi najpierw mieć, mieć i jeszcze raz mieć. Jestem wtedy egoistą, nie myślę o sobie. A przecież Bóg przyszedł po to, żeby dawać. On dał największy dar ludzkości, Syna swego nam dał. A wraz z Synem dał nam wszystko, bracia i siostry. Ile błogosławieństw od Jezusa otrzymałeś? Ile żeśmy tego otrzymali? My myślimy, o tak to się przytrafiło, bo jestem wyjątkowo zdolnym człowiekiem. A nieprawda, bo są o wiele bardziej zdolni ludzie od nas, a nie mają takiego błogosławieństwa. Nie mają takiej łaski, którą Bóg nam udziela. Pomimo całej ich zdolności, bardzo często tak jest. Więc widzimy, że to jest wielka łaska być pod opieką Boga. Być pod opieką Wszechmocnego. Kto uczynił z Boga ucieczkę? Kto z Boga uczynił twierdzę w swoim życiu? Taki człowiek jest błogosławiony. Jest naprawdę błogosławiony. Więc widzimy, czym jest to ciało, czym jest ta cielesność. To są różnego rodzaju obmowy, to są różnego rodzaju takie, gdzieś tam wrzucisz jedno jakieś słówko. To tak jak ja pamiętam, kiedyś byłem w pewnym miejscu i tam odwiedzał to miejsce pewien pastor, który wypowiadał się czasami negatywnie o wszystkich. Praktycznie on zawsze był z tego znany. No i ja się tam pojawiłem i wtedy ten pastor, który go przyjmował, tamtego, który tak obmawiał, powiedział, był tu ten człowiek, ale ja nic na ciebie nie mówiłem. Od razu się już, ja tylko nic nie, ja ani słowa nie mówiłem. A ja powiedziałem mu, a słuchałeś? No, słuchałem. A z czego jest to słuchanie? Też z ciekawości. Ciekawość to jest pierwszy stopień do piekła, tak? Ciekawość zabiła kota. To nie jest dobre takie ciekawienie się. Ciekawość, ciekawe. Ciekawe jak ten człowiek. Ciekawe jak to się stało. To jest karmienie też swojego ja. Skarmienie tej cielesności. Bo to cielesność jest taka ciekawa. Ciekawość, bracia i siostry. Więc wystrzegajmy się tych rzeczy. Nie miejmy z tym nic wspólnego. Błogosławiony jest ten, który nie zatrzymuje się na drodze grzeszników, który nie zasiada w gronie szyderców. To jest błogosławieństwo prawdziwe. Bracia i siostry, więc my widzimy, że ciało rozbija zbór, o wiele bardziej rozbije zbór ciało niż diabeł. Bo oczywiście poprzez cielesność diabeł wchodzi do zboru. Jeżeli człowiek jest cielesny, wywołuje spory, kłótnie, no to czyni otwarcie, taką furtę dla diabła, który przychodzi i on jest nazwany jako ten, który jest przeciwnik, sprzeciwia się, to jest szatan, takie jest znaczenie tego słowa, a diabeł, diabolos, to jest oskarżyciel, oskarżyciel, ten, który się sprzeciwia i ten, który nas oskarża, dniem i nocą oskarża diabeł, dniem i nocą. I on chce oskarżać, na przykład Mariusza oskarża w moich oczach. A może tak być. I bracia i siostry, tu musimy być bardzo czujni. Bo może tak być, że diabeł tak skłóca ludzi, że on będzie oskarżał Mariusza w moich oczach, a Mariusz będzie odbierał oskarżenia od oskarżyciela przeciwko mnie. I tak we dwóch staniemy koło siebie i diabeł oskarża Mariusza, a jednocześnie oskarża mnie przed właśnie Mariuszowi też. Wciska różne swoje kłamstwa. Więc trzeba umieć to rozeznać. Kiedy jest ten głos zły, ten duch zły, kiedy za tym stoi, aby dać temu odpór w imieniu Jezusa, by sprzeciwić się. Więc bracia i siostry, to jest właśnie ten kolejny wróg, to jest diabeł, to jest szatan, to jest ten, który jest oskarżycielem. Jego upadek możemy czytać w 14 rozdziale Księgi Izajasza i tam jest powiedziane, kim on był, jak wielkie miał zadanie, funkcje przez Boga przydzielone, ale on tego nie docenił. On chciał zrównać się z Najwyższym, tam jest napisane. Zrównać się z Bogiem. To jest odnośnie króla Tyru, ale księga, Biblia jest Biblią, to jest księga duchowa i wiemy, że tam jest ukryta postać jutrzenki, który stał się szatanem i który stał się diabłem. I który spadł i został za to z nieba usunięty. Za swój bunt, za ten straszny grzech, za to, że chciał równać się z Najwyższym, za to, że chciał zasiadać na górze w gronie tych, którzy radzą. On miał pychę w swoim sercu, tam jest napisane pycha, pycha życia. Wiecie, to jest grzech, który nas będzie atakował. Pycha życia, pycha życia. Co to jest ta pycha życia, bracia i siostry? Jak moglibyśmy to ocenić, ta pycha życia? To jest dążenie za wszelką cenę do jakiejś władzy, do czegoś, co przyniesie dla mnie korzyść, dla mojego oczywiście ja, dla mojej duszewności. To jest ta pycha życia, która nas popycha, która przychodzi do naszego życia, pojawia się, ja muszę być tym człowiekiem. Się tą pychę życia można zobaczyć, nie chcę mówić pod adresem absolutnie żadnego człowieka, bo nie chcę przez to powiedzieć, że każdy taki polityk jest, ale wielu, wielu polityków jest prowadzonych przez tą pychę życia. Pycha życia, nieumiejętności, niezdolność, niechęć pomocy, niechęć realizacji swojego planu, ale pycha życia go przeszła. Pycha życia, władza, mieć władzę, być jak szatan właśnie, który chciał mieć władzę, tą samą, co Bóg. Bracia i siostry, to są bardzo niewłaściwe rzeczy, ale my czytamy w liście do Kolosan, że diabeł został pokonany, że został wystawiony na pokaz, więc jego broń została pokonana. Pan Jezus Chrystus uczynił to na krzyżu Golgoty. Jego broń została pokonana, wytrącona i on tylko może straszyć albo kusić. To są dwie rzeczy. Może cię czymś kusić, mamić. To tak jak przebiegły charakter przyjdzie i powie, słuchaj, ja mogę dla ciebie wiele uczynić, ale ty musisz zrobić to i tamto. A jeżeli nie dasz się, to on ci powie, będzie cię straszył. A jeżeli tego nie zrobisz, to głęboko tego pożałujesz, zobaczysz. Będziesz tego żałował. Całe swoje życie będziesz żałował. Więc to jest diabeł. On przychodzi właśnie z taką mową. Więc bracia i siostry, jest powiedziane, by dać mu odpór. Ci, którzy są mocni w wierze, aby dali mu odpór. W liście Jakuba jest powiedziane, byśmy przystąpili do Boga. I sprzeciwili się diabłu, a ucieknie od nas. Więc pierwsza rzecz, ja muszę czynić to w autorytecie Boga. Przystąpcie do Boga, jest napisane. Przystąpcie do Boga i wtedy dajcie odpór diabłu. Nie sam, tylko przystępujesz do Boga i w Jego autorytecie dajesz odpór szatanowi. Dajesz mu odpór i on odchodzi, odejdzie od was, jest napisane. Idź precz, diable, idź precz, szatanie. Idź precz, kusicielu, oskarżycielu. Idź precz. Ten, który zastrasza, ten, który nas kusi. To jest właśnie diabeł. Więc możemy to zobaczyć, że on jest tym, tą kolejną osobą, która jest wrogiem naszej duszy. To jest właśnie diabeł. Ale Biblia właśnie uczy nas, że on został rozbrojony i wystawiony na pokaz. Więc mamy siłę i moc do tego, by jego zwyciężyć. I kolejna rzecz, ostatnia już, to jest świat. Nie będziemy długo mówić o tym świecie. ponieważ my wiemy, że świat to jest ten system. Ten system, który rządzi teraz już w miliardach umysłów ludzkich. To jest ten system, który mówi ci, tyle jesteś wart, ile masz, tyle jesteś wart, kim jesteś, tyle jesteś wart. Wiecie, to ta szukanie tego aplauzu u tego świata, to jest takie żebranie tak naprawdę. Kiedy dzieci Boże to robią, to one żebrzą, idą na żebry dosłownie. Chcą, żeby ten świat ich widział, docenił, zauważył, pochwalił. Bracia i siostry, co my mamy wspólnego z tym światem? Jeśli żyjemy, to żyjemy dla Pana. Jeśli żyjemy, to chcemy od Pana mieć pochwałę, od Niego mieć zachętę, a nie ze strony świata, nie ze strony ludzi tego świata. To jest bardzo zgubne i wiemy, że to, co człowiek ma, to, co posiada, kogo zna, to jest właśnie, to rządzi, albo po łokciami się możesz nawet do celu, po trupach do celu, ale i rozpychasz się łokciami, torujesz drogę dla siebie, swojemu ja. Nieważne, że ja kogoś zdepczę, nieważne, że kogoś znieważę, to jest nieistotne. Ja muszę i jeszcze raz muszę. I koniec. Nikt mi nie przeszkodzi w tym. A Boga w ogóle nie biorę pod uwagę. Nie myślę o Nim wtedy, ale Pan myśli o nas. Bóg patrzy i przygląda się nam. Kiedy my myślimy, że On nie ma Go z nami, to Biblia mówi, że Jego oczy są na każdym miejscu i On przepatruje całą ziemię. Więc bracia i siostry, szuka ludzi, którzy chcą całym sercem polegać na Nim, którzy chcą z całego serca Jemu służyć. Po to On szuka właśnie, dlatego On przepatruje całą ziemię, bo szuka tych szlachetnych, w nich ma całe upodobanie. To są ci, którzy miłują Boga ponad wszystko. I wiecie, to nie ma nic lepszego, ponieważ to nie jest jakaś utopia. Ten świat przemija wraz ze swoją pożądliwością. To będzie jedna chwila i ten świat przestanie istnieć. Piotr mówi, że przez ogień. A Izajasz mówi, że ziemia w kawałki się rozpadnie. Może z powodu ognia rozpaść się w kawałki. Jest tak powiedziane, że ziemia jest zachowana dla ognia, sądu Bożego. Więc bracia i siostry, ci, którzy pełnią wolę Bożą, oni będą w królestwie Jezusa Chrystusa przez całą wieczność. I tak jak kiedyś słuchałem brata Tiumanoka z Estonii, taki kaznodzieja, on powiedział, że przez całą wieczność będziemy poznawać Chrystusa i Go nie poznamy. Bo tu na ziemi tylko trochę poznaliśmy, ale tam poznamy tak, jak jesteśmy poznani. Tak, jak On nas poznał, a On nas zna doskonale. Wszystko wie. Wszystko doskonale wie. O Tobie i o mnie. Wie, co nam dolega. Wie wszystko Pan Jezus. I my będziemy mieli ten przywilej, że będziemy mogli poznawać Pana i doświadczać tych cudnych rzeczy, które są w Królestwie Bożym. Czasami ludzie jeżdżą, oglądają gdzieś tam piękne rzeczy na tym świecie, bo to Bóg przecież stworzył. Niedawno Agata moja była z Gośką gdzieś tam na Majorce, przysłały zdjęcia, przepiękne miejsce. Bardzo mi się podobało tam. Chciałbym to zobaczyć, ale bracia i siostry, co dopiero czeka nas? Co dopiero nas czeka? Skoro tu już teraz ta skażona ziemia potrafi nam się podobać, ta skażona ziemia, która jest przeklęta, ona się nam podoba, to co dopiero, kiedy będziemy widzieć to, co jest doskonałe, co jest czyste, co jest przez Pana stworzone. Więc bracia i siostry, ja życzę tego sobie i nam wszystkim, abyśmy wytrwali, abyśmy zwyciężali poprzez to, że wykonujemy Słowo Boże, poprzez to, że rozprawiamy się z naszą cielesnością. Nie pozwalam sobie na to, aby być dumny, aby być pyszny, aby być zarozumiały, by być takim wyniosłym człowiekiem, bo to jest duma, to jest klejnot bezbożnych, to jest naszyjnik bezbożnych, ta duma człowieka, pycha człowieka. A obrażanie się, bracia i siostry, to jest też, skąd ono się bierze, to obrażanie. To jest taka nadwrażliwość na swoim punkcie. Kto się ośmiela mi sprzeciwić? Kto się ośmiela tak ze mną postąpić? Kto się ośmiela? Bracia i siostry, Bóg od tego nas uwalnia. Uwalnia nas. I on największą rzeczą jest przemiana ludzkiego charakteru. Jest przemiana ludzkiego charakteru. To, że Bóg nas przemienia na swój obraz i swoje podobieństwo, abyśmy stali się podobni do obrazu Syna Jego. Po to nas powołał, abyśmy byli jak Jezus. Powstańmy, aby się modlić.